Radio Kraków.
Po co nam historia? Proszę Państwa, ten tytuł audycji naprawdę z każdym upływającym tygodniem, a szczególnie teraz, wydaje się być jak najbardziej zasadny. Magdalena Drochomirecka. Będziemy rozmawiać dzisiaj między innymi o tym, co uczynić można z historią, jeśli ma się złe intencje i czego się czynić nie powinno i dlaczego powinno się ją znać. Doktor habilitowana Lucja Marek, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Redaktor Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej i Telewizji Republika.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Piotr Litka, dziennikarz, publicysta, reporter, reżyser filmów dokumentalnych, pisarz.
Nie. Piszę książki, ale nie uważam się za pisarza.
Bo pisze pan książki, więc dlatego to powiedziałam. Dzień dobry. Jesteśmy dwa dni przed marszem. Marszem, który popularnie się określa w obronie świętego Jana Pawła II Wielkiego, ale wiemy wszyscy, że bronić go tak naprawdę nie trzeba. Może jest to wyraz takiej solidarności i tego, żeby pokazać, że ci, którzy zdecydują się, a mam nadzieję, że państwo, którzy nas słuchają, się zdecydują, wszyscy znajomi państwa, no jest po prostu takim marszem wsparcia, a przede wszystkim sprzeciwu wobec tego, co się wydarzyło na początku marca. Ten też nieprecyzyjne może określenie, bo do pana redaktora Sakiewicza to przecież nie jest tak, że dopiero na początku marca rozpoczęły się te ataki. To są procesy długoletnie. Czy myśmy przegapili może jakiś moment, w którym trzeba było zareagować i teraz jak grom z jasnego nieba nagle się okazało, że po prostu ktoś już rzeczywiście wytoczył potężne działa, panie redaktorze?
Muszę przyznać, że ta historia zaczyna się w roku 45, bo przecież materiały, które zostały użyte do ataku na Jezusa Świętego, były wytwarzane od 45 roku przez Urząd Bezpieczeństwa, potem Służbę Bezpieczeństwa. Tutaj może warto powiedzieć, dlaczego jedne materiały można uznać za źródło informacji, a drugie tylko za źródło pewnej analizy, na przykład na temat kierunków działania SB. A stacja, która rozpoczęła ten atak, no, zakładało ją dwóch tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa. Spółka, z której pochodziła, była operacją Wojskowych Służb Informacyjnych. Zostało udowodnione, pokazane na przykład w raporcie na temat likwidacji WSI. Więc ten atak ma pewną ciągłość. Robią to ludzie lub potomkowie tych ludzi, wychowankowie tych ludzi, którzy mieli pewien zamysł wobec w ogóle Kościoła i społeczeństwa polskiego. Tylko, że działają w różnych rzeczywistościach i w różnych realiach. No, kiedyś mogli robić jedno, dzisiaj robią drugie.
Mamy dostęp jak gdyby do oceny efektów pracy. No, muszę użyć słowa dziennikarskiej, choć w odniesieniu do autorów zarówno tej publikacji filmowo-telewizyjnej, czy jak ją nazwać, o której wspominał pan redaktor Sakiewicz, jak i tej publikacji książkowej, no trudno jednak chyba, myślę, pojęcia dziennikarza używać. I redaktor Piotr Litka, współautor artykułów dotyczących dokumentów zebranych przez bezpiekę właśnie na kardynała Karola Wojtyłę. Z takiego dziennikarskiego punktu widzenia, panie redaktorze, jakże to jest możliwe, że dwie osoby, więcej także, bo pani profesor już jako siły całkowicie fachowe z Instytutu Pamięci Narodowej przeglądała te dokumenty, ale dziennikarze, którzy przygotowują materiał, czytają te same dokumenty. Czy to jest możliwe, żeby czegoś nie zrozumieć, czy szukamy jednak innej intencji?
Myślę, że brak fachowości, brak wiedzy powoduje, że jeden tekst, dwie osoby mogą przeczytać rzeczywiście w inny sposób. I tutaj doszło do czegoś takiego. Brak elementarnej wiedzy o historii Polski, o historii powojennej Kościoła w okresie PRL. Brak również pewnej wnikliwości w badaniu dokumentów, bo jeżeli atak zarówno w książce, jak i w reportażu, o którym mówimy, jest przeprowadzony w kierunku zdyskredytowania kardynała Sapiehy przez dokumenty wytworzone na podstawie donosów tajnych współpracowników Urzędu Bezpieczeństwa jeszcze wtedy i nie weryfikuje się właściwie skąd pochodzą, Nie weryfikuje się, jak wyglądała ścieżka kariery tego tajnego współpracownika. Więcej, nie weryfikuje się później też tego materiału, który rzekomo jest odpisem jakiegoś przesłuchania. Okazuje się stworzoną ubecką, najprawdopodobniej fałszywką, przez funkcjonariusza, który próbuje ratować swoją skórę. I jeżeli tych kontekstów się nie bada...
Mogę prosić też pana redaktora o podanie tych nazwisk, bo nazwiska tych duchownych, one bez przerwy są w tym filmie powtarzane. One ciągle pokazują się w internecie jako ci, którzy nie ponieśli żadnych konsekwencji itd.
Ksiądz Anatol Boczek, ksiądz Andrzej Mistat, obydwaj byli informatorami Urzędu Bezpieczeństwa. Boczek od 1947 roku do 1956, czyli 9 lat. Natomiast ksiądz Mistat miał niesamowicie długą karierę, ponieważ miał takie 3 okresy współpracy i z tego środkowego okresu z lat 60. zachowały się materiały. I to są materiały dotyczące jakby układu sił w Kurii Krakowskiej, a więc on donosi na swoich kolegów z urzędu, w którym pracuje. Natomiast nie zachowały się materiały z tego pierwszego okresu, czyli z lat 50., ponieważ ksiądz Mistat został skazany na karę 10 lat więzienia i kiedy odbywał karę, pojawiła się amnestia. I przed tą amnestią, jeszcze przed odzyskaniem wolności, on podpisał.
Czy panowie dotarli do tego, bo to może do pani profesor pytanie, jeśli chodzi o księdza Mistata, bo tam była sprawa karna w ogóle, prawda, związana z dokumentami, które przewoził z Londynu dla winu do Polski. Bardzo proszę mnie sprostować, jeśli nie doczytałam dokładnie.
W 1946 roku ksiądz Andrzej Mistat jako kapelan kardynała Sapiehy towarzyszył mu w podróży do Rzymu. I wówczas właśnie rzeczywiście przewoził korespondencję pomiędzy winem i tym środowiskiem tutaj polskim, niepodległościowym, a również tym środowiskiem andersowskim, można ogólnie powiedzieć, właśnie w Rzymie. I później został oskarżony o szpiegostwo, w 1949 roku dokładnie. Jego sprawa sądowa i jeszcze kilka innych spraw, które wówczas zostały przez Urząd Bezpieczeństwa wszczęte, były takimi sprawami poprzedzającymi później proces Kurii Krakowskiej w 1953 roku. Jednak były one odrębnymi sprawami, zupełnie takimi wszczętymi wcześniej. I rzeczywiście w 1949 roku ksiądz Mistat został skazany i w trakcie odbywania kary w 1953 otrzymał roczną przerwę w odbyciu tej kary. W tym 1953 roku również, tak jak tutaj pan redaktor powiedział, przystąpił do współpracy. Myślę, że należy to raczej tak traktować w charakterze złamanego też człowieka po prostu. On w 1953 roku zeznaje również w procesie Kurii Krakowskiej i myślę, że warto zwrócić uwagę, że w trakcie tego procesu bezpośrednio kardynała Sapiehy nie oskarża, nie obciąża, jednak właśnie jest wykorzystywany też.
To dopytam, jeśli pani profesor pozwoli, bo wyczytałam gdzieś, że to zeznanie dotyczące kardynała Sapiehy zostało wydobyte po 7- czy 8-dniowym okrutnym, o czym wiemy, śledztwie
nie.
To
znaczy nie,
czy
ponieważ
tak to było, czy nie?
Nie. Ksiądz Mistat został zatrzymany, aresztowany formalnie, bo nakaz aresztowania jest nieco późniejszy, został zatrzymany 10 sierpnia 1949 roku. Odpis zeznania jego jako świadka, w którym obciąża kardynała Sapiehę właśnie tymi takimi zachowaniami, zarówno
seksualnymi,
jak i takimi
tak,
właśnie wręcz tak, takim pogwałceniem prawda, wolności tutaj jego jako kapelana, są datowane na ten sam dzień, na 10 sierpnia. Ten dokument znany nam jest tylko i wyłącznie w formie odpisu. Na dzień dzisiejszy zarówno moja kwerenda, jak i też innych osób nie przyniosła odnalezienia oryginału tego dokumentu. To już zresztą, gdy zetknęłam się z tym dokumentem, po raz pierwszy z tym odpisem, zwróciło moją uwagę, że jest to odpis nieuwierzytelniony, i odpis, który w 1950 roku został przesłany do centrali w Warszawie wraz z jednym z egzemplarzy, bo to nie jest odpis, to jest jeden z egzemplarzy donosu księdza Boczka. Te materiały zostały przesłane razem we wrześniu 1950 roku do Warszawy jako z dopiskiem, że są to materiały, kompromateriały dotyczące kardynała Sapiehy. I o ile na donosie Boczka jest adnotacja, aby pewne informacje, które są tam zawarte, zostały zweryfikowane. Chodzi też, ksiądz Boczek wymienia tam nazwisko jednego z księży, który już wówczas nie pracuje na terenie archidiecezji krakowskiej, pracuje na terenie Gdańska, tych okolic, o zweryfikowanie tych informacji dotyczących właśnie tych zachowań seksualnych kardynała Sapiehy. Natomiast odpis potencjalnego, czy też firmowanego, można powiedzieć, przez funkcjonariusza Srokowskiego zeznania księdza Mistata jest czysty. Nie ma tam żadnych adnotacji, żadnych sugestii, co należałoby zrobić, czy coś zweryfikować, aczkolwiek pada tam bardzo dużo nazwisk osób, które rzekomo mogłyby uwiarygodnić to zeznanie. Dwa te dokumenty łączy jedna osoba, właśnie osoba funkcjonariusza Krzysztofa Srokowskiego. Można przypuszczać, na bazie także dalszych losów tego funkcjonariusza, co tutaj już pan redaktor też nadmienił, można wątpić co do wiarygodności tego dokumentu z kilku względów. Co do okoliczności, w jakich został wytworzony, co do braku tych informacji, których wspomniałam. Być może ten rzekome zeznanie jako świadka księdza Mistata miało uwiarygodnić, czy też niejako zalegalizować to zeznanie, które zostało uzyskane drogą operacyjną od księdza właśnie Boczka. To jest jedna jakaś taka możliwość, ale czy też hipoteza. Ale jeszcze chcę dodać, bo to jest istotne, że trzeba, tak jak cały czas mówimy, stawiać wiele krytycznych pytań wobec dokumentów. I tutaj też trzeba takie krytyczne stawiać. I o ile właśnie ta osoba funkcjonariusza Srokowskiego łączy te dwa dokumenty, to jednak teoretycznie mógł on ten dokument jakby legalnie wytworzyć, ponieważ był przy rewizji księdza Mistata w momencie jego zatrzymania, właśnie dokładnie tego 10 sierpnia.
3 sierpnia był przy rewizji. Rewizja w mieszkaniu była 3, a protokół pochodzi z 10, więc tak, nie jest wymieniony w protokole zatrzymania, dlatego...
Tak, nie jest on też osobą...
Jest rozbieżność tygodniowa.
Tak, ale nie jest on też osobą, która prowadzi sprawę.
Tak,
sprawę.
Jego nazwisko jest tylko 3 sierpnia w protokole z przeszukania u księdza w Cybińce, natomiast później już go nie ma.
Dobrze, ale chcę jeszcze na jeden, co dla mnie też jakby uwiarygodnia, czy stawia dodatkowe pytania, które... mój krytyczny stosunek do tego dokumentu też jakby wywołują, to jest to, że w trakcie, właśnie chciałabym zwrócić uwagę na ten sformułowanie odpis. W trakcie śledztwa, gdzie już oskarżonym jest funkcjonariusz Srokowski z uwagi na swoje różne nadużycia, między innymi fałszowanie funduszu, rozliczenia z funduszu operacyjnego, on tłumaczy się tam w taki sposób, że nie sfałszował rzekomych pokwitowań, ponieważ nie są to, ponieważ są to odpisy pokwitowań, których nie było. I on zwraca uwagę na to słowo odpisy. Odpisy. I dla niego ma znaczenie, że to nie jest formalne sfałszowanie, tylko właśnie odpis. I tutaj mogła mieć podobną sytuację.
Jeśli państwo pozwolą, bo oczywiście te szczegóły są bardzo ważne po to, żeby całkowicie ujawnić i pokazać, z czego tak naprawdę składały się, czy składają te dwie, nazwijmy to, produkcje. Ale wracając do pytania do pana redaktora Sakiewicza, który oczywiście powiedział, że to trwa od 1945 roku, nawet i wcześniej, bo jakby tak sięgać dalej walkę z Kościołem, to przecież to już pomijając, że trwa od 2000 lat, to także ten okres zaborów przecież i
wersji
wojny,
ale wersji bolszewickiej w Polsce od 45.
jak najbardziej ofiary
krótki księży. Wątek ataku w 20 roku, ale całkiem nie wyszło.
Tak, i ofiary księży przecież do lipca 1989 roku zostaje zamordowany ksiądz Zych, tak? No, pan redaktor, tak w lipcu już po czerwcowych
proszę
wyborach.
Zwrócić uwagę, że osoby, które jakby w jakiejś formie podjęły albo walkę z Kościołem, albo budować alternatywę, czy to jest Urban, tak, który podejmuje jaką jawną walkę z Kościołem, to są osoby tamtego systemu. Czy mówimy na przykład o Jurku Owsiaku, który tutaj prowadzi działalność charytatywną, ale w latach 80. Z takich kręgów MSW rodzinnych przynajmniej jest namaszczony do tego, żeby tworzyć alternatywę dla działalności społecznej Kościoła. Tak? I to wszystko ma gdzieś tam swoje początki. Niezależnie od tego, że ci ludzie czasem się potem urywają, mają swoje życie, robią swoje rzeczy, ale jednak większość się nie urwała. Tak? Znaczy ta historia pokazuje atak na papieża, że tu się nic nie skończyło. I że to jest cel tkwią jakiś nawet dalszy, w kolejnych pokoleniach.
No właśnie, ale to jest, bo jak pan redaktor uważa, to przecież nie jest koniec, prawda? Ten film, czy jak go tam nazwać, i ta publikacja, to na pewno nie jest tak, że więcej nie będzie. Może przeciwnie nawet.
Powiem tak, to oczywiście nie jest koniec, ale tam zapanowała panika w szeregach Platformy, bo to tak naprawdę za datą, terminem odpalenia tego stała ewidentnie Platforma Obywatelska i pewne ich rachuby, bo to zdaje się miało być trochę później odpalone, właśnie na rocznicę, w okolicach rocznicy papieża. Natomiast wielka afera pedofilska, która jest wcześniej, której jeszcze w ogóle nie poznaliśmy, tak? Ona jest dużo większa niż to, co pokazano. Oni wiedzieli, że może pójść nie w tym kierunku, co trzeba, i wtedy podejmują decyzję o tym, żeby, no jak wy nam tu szukacie pedofili, to my wam już znajdziemy. Tak? To mniej więcej taka była logika tego myślenia. Oczywiście to są ludzie o bardzo płytkim pojmowaniu społeczeństwa i reakcji społecznych, i oni rozumieli, że nie dotykają jakichś bieżących, gorących emocji, tylko tych emocji, które są elementem tożsamości.
Ale może, tak, może myśmy jakoś to pozwolili trochę zrobić, nie reagując wcześniej. Może w jakimś sensie mówię ogólnie, społecznie. No,
trochę to upewniło, na to że się upiecze, bo, tak? Że się upiecze.
Bo było już
chociaż
po tych filmach
Sekielskiego czy Claire, choć tamte były choć trochę uzasadnione, tak mówię nie o Claire, bo to był paszkwil, ale mówię o filmach Sekielskiego, no on się odnosił rzeczywiście do prawdziwych przypadków, poza chyba jednym, kiedy główny bohater rzeczywiście okazało się, że był przez niego skrzywdzony po prostu, ale odnosił się do jakichś realnych rzeczywistości. To było tak 50-50, oni nie byli pewni, ale lawina im się nie zwaliła na głowę. To doszli do wniosku, że będzie podobnie, no, że zaryzykujmy trochę wcześniej, przed wyborami, to zaryzykujemy, jak się uda, to zgnieciemy katolików, którzy chcieli opiłowywać się, tak jak, bo to Nitras się przecież wygadał, tak, no, że to państwo widzą, co to jest to opiłowywanie. To jest atak w centrum, tak, czyli na element tożsamości Polski. Papież jednoczył nie tylko katolików, czy ludzi wierzących, tak, on jednoczył polską tożsamość. Na manifestacje w Warszawie, bo w Krakowie też mam tutaj pewne racje, ale wybierają się ludzie z innych wyznań, niewierzący. Tacy, którzy nie mają jakichś związków z Kościołem. Bo to jest nie tyle element jakiegoś wyznania wiary, co tożsamości. Tak? My tacy jesteśmy. Jan Paweł II był pewnym opisem najlepszej strony polskiej tożsamości. I tą najlepszą stronę postanowił zniszczyć takim atakiem, żebyśmy się poczuli w rozproszeniu. Tak? Bo wtedy można coś nowego zaproponować.
A wygląda na to, żeśmy się zjednoczyli.
No. Właśnie mówię, że oni się odwołali nie do tych emocji, których sądzili, że się odwołają. Czyli zamiast paniki, strachu, obudziły się te w nas wspomnienia, które powodowały, że Jan Paweł II no, jest dzisiaj wielki w naszych sercach. Skąd to się bierze? No, to jest to wtedy, kiedy dotyczy to tych najgłębszych emocji. Być może ci ludzie nie mają takich emocji. Ja nie chcę niczego im zarzucać, ale skoro nie rozumieją, to być może gdzieś w dzieciństwie ich tych emocji pozbawiono. No i takich ludzi dobrano do brudnej roboty. No też niesłychane, kto jest głównym narratorem. No pan Overbeck, to miłośnik Putina i kontraktów gazowych z Rosją. Nagle się okazuje, że zna się świetnie na pedofilii w kościele. Swoją drogą należy mu pogratulować, że tak fascynując się Putinem, dobrze go polskiego nauczono. To rzeczywiście miał dobrą szkołę.
Pan redaktor Litka, tak jak przedstawiałam, mówiłam także reporter, reżyser filmów dokumentalnych, i o te formy manipulacji w reportażu chcę zapytać, jeżeli pan chciałby tak rozebrać na czynniki pierwsze samą formę filmową tegoż w cudzysłowie dzieła. Znaczy, w momencie, kiedy my zaczynamy to oglądać, to słyszymy muzykę, która od razu nam mówi, że wydarzy się coś strasznego, prawda? I większość tego filmu, już tak bardzo, bardzo podstawowo mówię, a pana poproszę o bardziej, że tak powiem, fachowe i szczegółowe opinie. A potem wszystko jest takie szaro, biało, czarne, troszkę tajemnicze, na zwolnionych obrazkach, prawda? To też jest forma przekazu właśnie emocjonalnego. Może nie też, a przede wszystkim.
Znaczy, najgorszą rzeczą, wydaje mi się, która została tutaj wykonana, to było instrumentalne potraktowanie ofiar. Instrumentalne potraktowanie ich cierpienia, tego co przeżyły, bo tego nie można kwestionować, ponieważ te zeznania są. One zostały złożone wtedy przed prokuratorem. Zrobiono zresztą, dodam taką rzecz techniczną, wtedy, w latach 70., zwłaszcza w przypadku księdza Loranca, ofiary były przesłuchiwane w obecności bliskich. To byli rodzice i był też obecny psycholog. chociaż ówczesne prawo nie przewidywało takich rozwiązań. Nie było niebieskich pokoi, nie była tak świetnie jak dzisiaj zorganizowana ta strona jakby szacunku wobec młodego, poszkodowanego obywatela. A tam to wszystko zrobiono, przesłuchano raz te dzieci. One już nie musiały jechać do sądu. I to, co jest w reportażu, to są te ofiary, tych dwóch księży, i Surgenta, i Loranza. I to jest jedyny prawdziwy element, według mnie, niezmanipulowany. Z tym, że oczywiście to pokazanie ofiar, ich cierpienia, pokazania też tej traumy po latach, służy niestety złej sprawie. Bo gdyby autor skupił się rzeczywiście na pokazaniu tych połamanych życiorysów, tych nie do końca rozwiązanych cierpień, tych ludzi, którzy często popadali w jakieś nałogi, to zresztą pada tam chyba w dwóch opowieściach albo w trzech, nie zakładali rodzin, umierali bardzo młodo, popełniali samobójstwa. Różne losy. Gdyby to była historia właśnie tych połamanych życiorysów, to myślę, że ten materiał byłby zdecydowanie uczciwszy. Natomiast niestety doszło do tego, o czym wspominał pan redaktor Sakiewicz, czyli do instrumentalnego potraktowania czyjegoś cierpienia i propagandowego wykorzystania tego w ataku na papieża, na kardynała Sapiehę, czyli na takie dwa wielkie symbole polskiego kościoła. Sapieha przecież przeprowadził kościół, myślę, nie tylko krakowski, przez II wojnę światową. Natomiast to, co zawdzięczamy papieżowi, wcześniej kardynałowi, to jest ten okres komuny, tej naprawdę silnej komuny, zwłaszcza jeśli chodzi o służby specjalne, które myślę, że od lat 70. to już nie byli faceci, którzy nie potrafili pisać, to byli naprawdę inteligentni ludzie i to była ogromna machina zła. I jeżeli...
Stworzony Departament IV do walki z Kościołem bodaj w 62?
Tak, ale sekcja D na przykład powstaje na początku lat 70. i według mnie ten okres od 70. mniej więcej 3 do 84. roku to jest taka dekada rzeczywiście ogromnego panowania służb, ich fachowości, ich rządzy mordu i coraz to nowych i bardziej, bym powiedział, szatańskich kombinacji operacyjnych wymierzonych nie tylko w Kościół, ale również w opozycję. Wracając jednak do samego filmu, tak jak mówię, gdyby on opierał się na opowieści ofiar, to wydaje mi się, że to byłoby bardzo mocne. To byłoby...
Ale też byłoby zmanipulowane, bo nie wiadomo, to, co się mówi o ahistoryczności, że to, co pan redaktor w tej chwili powiedział o wszystkich okolicznościach wokół, których my w tym filmie w ogóle nie widzimy. Dokładnie. Ludzie młodzi, którzy to oglądają, nie mają pojęcia zielonego, jakie to były czasy.
Natomiast niestety dochodzą tutaj wybrane stronniczo dokumenty, które mają służyć określonym tezom i cierpienie ofiar jest połączone z takim propagandowym, bezwzględnym atakiem na postaci historyczne. Za wszelką cenę chce się nam zohydzić działania kardynała Wojtyły w tych dwóch sprawach, tych sprawach dwóch kapłanów. Więcej, chce się zohydzić również jego mentora i wychowawcę, księdza kardynała Sapiehę, budując jakąś dziwną narrację na dwóch dokumentach, o których wspominała pani doktor Marek. I jest to tak unurzane w propagandzie, że znikają nam ofiary w którymś momencie. Pojawia się tylko właśnie ten jasny przekaz, który mamy otrzymać, że ci wszyscy hierarchowie to byli źli ludzie, którzy nie powinni cieszyć się naszym szacunkiem. Powinniśmy zmienić nasze myślenie o nich i napisać historię polskiego kościoła, Polski od nowa. O to, wydaje mi się, chodziło. Natomiast jeden element, który bym tylko podał jako przykład takiej już kompletnej manipulacji w tym materiale, to pokazanie współautora tekstów, które pisaliśmy, Tomka Krzyżaka, w taki sposób został sfilmowany i tak zostały pocięte jego wypowiedzi, że on jest tym złym, bo broni kardynała Wojtyły, bo jest człowiekiem, który zupełnie inaczej mówi niż ta rzesza reszty świetnie oświetlonych, pokazanych w pięknych wnętrzach osób, upudrowanych jeszcze. A on jest pokazany jako ten zły, źle sfilmowany, źle oświetlony i my, widzowie, na pewno w nic, co ten człowiek powie, nie uwierzymy. I to jest manipulacja.
No, jeśli chodzi o osoby w ogóle tam występujące, pan redaktor Sakiewicz wymienił tego głównego narratora, dość, powiedziałabym, osobę wątpliwą, ale też tak zwana przyjaciółka papieża, co myślę wszystkich zdumiewa, jak można w ogóle
podobno
zdecydować się
Jan
na taki
Paweł II
podpis.
Powiedział, jak tam kolejna osoba publicznie powiedziała z jego papieżem, że cieszy się, że ma tylu nowych przyjaciół. On się tak z dystansem podchodził do różnych osób, które publicznie ogłaszały przyjaźnie,
Ja mogę powiedzieć, że nawet chyba pani Wanda Pułtawska nigdy nie użyła tego sformułowania po wielu dziesiątkach lat znajomości i takiej duchowej niewątpliwie więzi i nazwijmy to przyjaźni z Ojcem Świętym. Zresztą, jeśli państwo pozwolą, a skoro wymieniłam nazwisko pani doktor Wandy Pułtawskiej, to te ataki na Kościół nie ustają w ogóle. Tylko od tego 1945 roku trwają w dalszym ciągu. Wiedzieliśmy już po czwartej pielgrzymce w 1991, że to może być właśnie taki kierunek i on niewątpliwie jest. I co my w tej chwili widzimy? Nadaje się imię patronki w szpitalu położniczym Czerwiakowskiego w Krakowie, Wandy Pułtawskiej. Stoi pikieta, która przeciwko temu protestuje, prawda?
Znaczy, oni protestowali przeciwko klerykalizacji życia. To jakby Wanda Pułtawska była zakonnicą albo, nie wiem, świętą katolicką. No, mimo 101 lat żyje, a świętych się ogłasza po śmierci. Znaczy, po prostu poziom absurdu i śmieszności tych ludzi jest nieprawdopodobny.
Ale to
wynika z takiego nakręcenia się, z takich emocji. Nienawidzimy was tak strasznie, że wszystko, co mi się kojarzy, to już też wywołuje taką złość.
Posłanka Lewicy, która mówi, że nie wolno się modlić pod szpitalami, że jak oni tylko by przejęli władzę, to natychmiast zrobią to samo, co w
Wielkiej Brytanii.
Bo
są kraje rzeczywiście, w których się skazuje modlących pod klinikami przedaborcyjnymi. To już są fakty, tak? I zdaje się, że mamy iść w tym kierunku.
No jest to zagrożenie ogromne. Wspomniałam pani doktor o ahistoryczności tegoż czegoś, co niektórzy mieli okazję oglądać. To jest bardzo wiele faktów, które pani znakomicie przytacza w swoich wypowiedziach. Jakoś tak krótko, jakby pani mogła powiedzieć, bo przecież tam padają zarzuty, że kardynał, to jest podstawowym zarzutem jest to, wiedział i nie powiedział, tak? Wiedział, nie powiedział, nic nie zrobił. Okazuje się, że to, co pani wyczytuje w dokumentach jako fachowiec, zresztą pan redaktor także, kompletnie mówi coś odwrotnego. To znaczy zarówno ksiądz Lorenz, jak i ksiądz Surgent. To jest natychmiastowa reakcja, dosłownie z dnia na dzień, tak jak wyczytałam z pani wypowiedzi.
Dokumentacja wytworzona przez aparat bezpieczeństwa, bo ona posłużyła do stawiania tych zarzutów obciążających wobec kardynała Wojtyły i także kardynała Sapiehy. Ona nie może być, informacje w niej zawarte i cała analiza tej dokumentacji, po pierwsze, musi być robiona rzetelnie, całościowo, z uwzględnieniem kontekstu historycznego, w którym te
czyli
dokumentacje...
Czyli czasów,
w których te dokumentacje
mówiąc,
zostały tak
to
wytworzone.
Się działo.
W sytuacji społecznej, sytuacji politycznej, świadomości, wiedzy na dany temat, który analizujemy. I ja wiem, że szczegółowe dygresje, analizy nie są popularne. My oczekujemy takich jasnych, otwartych stwierdzeń, konkluzji. Ale właśnie niezwykle istotne są szczegóły i detale. I jeżeli te szczegóły, detale umykają w takich analizach, jeżeli skupiamy się, czy też naszą uwagę przykuje jakiś fragment, który pasuje pod na przykład daną tezę, którą być może czasami gdzieś podświadomie kierujemy się, bo autorzy, reporterzy stawiają na początku pytania, ale im bardziej analizują dokumentację, czy rozwijają narrację,
tym bardziej
to
znajdują w tym zupełnie co innego niż pani doktor.
Bo myślę, że tak jak każde źródło historyczne, należy analizować z otwartym, świeżym umysłem i należy stawiać wiele pytań. Nawet wobec tych przytoczonych dzisiaj tutaj dwóch dokumentów, ja też stawiam pytania, co się stało, że Anatol Boczek złożył taki, a nie inny donos. I to jest dla mnie zagadka, którą staram się dalej rozstrzygnąć, bo już umiemy odpowiedzieć, w jaki sposób mógł powstać ten drugi dokument, ale co się stało, że w tym, a nie innym momencie on formułuje takie zarzuty wobec kardynała. Mogę zrozumieć, znając tło historyczne, wydarzenia, które wtedy miały miejsce, jego sytuację, jego konflikt z kardynałem, jego zaangażowanie po stronie władz, jego suspenza, która zostaje na niego nałożona, jest dla mnie takim momentem, w którym rzeczywiście mógł po prostu chcieć zaszkodzić kardynałowi. Ale dlaczego akurat takimi, a nie innymi argumentami? mógł wystosować zupełnie inne zarzuty wobec kardynała, związane na przykład ze szpiegostwem, z aferą, za którą Mistat odpowiada. Inne wątki, które zapewne były mu znane, bo był kurialistą i miał szeroką wiedzę na temat, a on stosuje taki właśnie ten obyczajowy wątek. I to jest też zagadka, na którą musimy takie pytania stawiać i szukać na nie odpowiedzi.
Wypowiada się pani w taki sposób, że Służba Bezpieczeństwa, badając reakcję ówczesnego metropolity krakowskiego, nie widziała żadnych niedopracowanych działań, prawda?
Tak, może nie tyle badając, co analizując przebieg wydarzeń, prawda?
Czyli to, czego nie znalazła Służba Bezpieczeństwa, znalazł autor reportażu.
Nie wiem, czy znalazł, czy nie znalazł. Może inaczej. Autor reportażu...
Ja to mówię ironicznie.
Nie, tak. Autor reportażu nie zwrócił uwagę, delikatnie mówiąc, na tą sekwencyjność zdarzeń. W reportażu mamy taki jakby podprowadzenie, jest informacja, że ksiądz Lorenz zostaje ukarany, że zostaje przez kardynała skierowany do klasztoru, ale ta informacja jest podana w taki sposób, że to władze znajdują i aresztują księdza Lorenza.
Bo inaczej by nic z tego nie było.
Po tym, jak kilka dni wcześniej kardynał Wojtyła skierował go do klasztoru. A nie ma mowy o tej sekwencyjności zdarzeń, o tym, że to nie jest tuszowanie sprawy, to nie jest ukrywanie sprawy, to jest kolejny element tych konsekwencji, które są wyciągane wobec tego kapłana, a reakcja jest natychmiastowa. 28 lutego dowiaduje się proboszcz, rozmawia, bo przychodzą do niego matki, rozmawia z dziećmi, rozmawia z matkami, przekonuje się.
I jedzie do kurii.
I jedzie za dwa dni do kurii i ta reakcja jest natychmiastowa. I myślę, że też warto zwrócić uwagę, że kardynał postępuje zgodnie z tym, jak powinien, bo przytaczany też w reportażu kanon prawa kościelnego, on takie kroki nakazuje. Suspendowanie kapłana, usunięcie z urzędu, infamię, właśnie jego tą utratę pewnej takiej czci. I to kardynał podejmuje, czekając na rozstrzygnięcie przez stronę kościelną. I do czasu tego rozstrzygnięcia kapłan nie przebywa na terenie parafii, w ogóle nie ma dostępu do duszpasterstwa, prawda? Czyli ta reakcja jest natychmiastowa i na tej podstawie nie można zarzucać kardynałowi tuszowania sprawy, ukrywanie przed opinią publiczną.
Panie redaktorze, jak pan sądzi, czy jakiś skutek dla autorów tych dwóch, nazwijmy to, produkcji, może nie bezpośrednio chodzi mi o skutek dla nich, ale powiedzmy dla ich wiernych widzów, jeżeli się publikuje choćby takie rozmowy i wywiady jak z panią profesor, jeśli powstaje artykuł teraz ostatni, który dotyczy kardynała Sapiehy, który panowie napisali, który w całości pokazuje, że wszystkie te argumenty po prostu były bzdurne. Czy w taki sposób można dotrzeć do tych nieprzekonanych, czy też przekonanych o winie? Czy musimy szukać innych sposobów, innych metod?
Ja myślę, że jest dosyć duża otwartość na słuchanie tego typu argumentów w tej chwili, no bo pewna część ludzi jest po prostu urażonych i tak nie do końca w ogóle chce słuchać dalej. To też nie jest dobra reakcja, no bo warto mieć argumenty. Natomiast druga strona, czyli ci, którzy byli wątpiący, no, widzą ten szok, coś im się nie zgadza i chcą posłuchać. Tak? No i trzeba podjąć również dyskusję merytoryczną. Niezależnie od protestu przeciwko niszczeniu tego, co jest dla Polaków ważne, trzeba umieć podjąć dyskusję merytoryczną. Na przykład niestety robi to część taki błąd prawicowych dziennikarzy, że jak obarczono Jana Pawła II esbeckimi fałszywkami, no to wszystkie papiery SB nie można traktować poważnie. W związku z tym nie było w Polsce agentów. Tak? Znaczy już nikt nie był agentem w kościele, nie było agentów.
Tak,
niestety taki tekst czytałem na jednym, już nie będę wymieniał.
Tak, tylko wyciągamy wnioski na podstawie tych samych dokumentów, bo ja czy pan redaktor analizujemy te same dokumenty. Ja nie miałam wglądu w akta kościelne dotyczące tych dwóch osób, prawda? To jest właśnie ta rzetelna analiza, tylko nastawienie do dokumentu.
A no właśnie, czym jest rzetelna analiza? No to jest oparcie się na pani profesor. To jest oparcie się na instytucjach do tego powołanych. Przecież państwo polskie powołało Instytut Pamięci Narodowej, który ma ogromny aparat badawczy. Tak? Można...
Ale to nie są, panie redaktorze, dobrzy historycy.
No właśnie, oni są niedobrzy, bo oni nie mówią to, co by chcieli propagandyści usłyszeć. Szczególnie propagandyści, którzy są nakręceni, żeby swoje tezy tam wysnuwać. Rzeczywiście rzeczywistość była bardzo złożona. Te akta też są różnej rangi, różnie należy je czytać. Wiadomo, że akta rejestracyjne SB, one były na ogół prawdziwe. Dlaczego? No bo były były dla nich, dla samych siebie. Chcieli wiedzieć, kto dla nich pracuje. Natomiast wytwory różnych konfidentów były w różnym stopniu prawdziwe, czasem fałszywe, bo były różne motywacje, dla których ci konfidenci pisali. Więc należy do nich podchodzić niezwykle ostrożnie i skonfrontować z innymi materiałami, z rzeczywistością. Ale żeby to wiedzieć, trzeba mieć odrobinę zdrowego rozsądku, uczciwości. A już nie mówię o wiedzy, no bo tutaj jakby ci, którzy tam w Teflonie występowali, to mieli z tym duży problem, tak? Ale generalnie rzecz biorąc, no człowiek, który się porusza po całym życiu, potrafi rozróżnić takie sytuacje, kiedy coś jest wytworem SB po to, żeby kogoś zniszczyć, a wytworem SB po to, żeby skutecznie kogoś niszczyć, tak? No, że to są dwa różne materiały i bardzo często jest to mieszane.
No ja jeszcze tak nasuwa mi się, bo pojawiła się w prasie sprzyjającej opozycji, czy też w prasie chyba, czy na portalach, informacja o tym, że jak chodziło o Wałęsę, toście mówili, że to są złe dokumenty, a jak chodzi o Wojtyłę, toście mówili zupełnie.
Ale za Wałęsę przemawiały jego własne dokumenty.
No więc ja to właśnie tak jest.
Znaczy,
to właśnie
jak nie wierzyć Wałęsę, to co mu wierzyć? A jak wierzyć Wałęsie, to w jego podpisane
tak jest,
też dokumenty.
Ja celowo to przywołuję, żeby to powiedzieć, że to kompletnie są dwie różne
nieprzystające do siebie, że tak powiem, metafory. Dlatego,
nie
że...
moje.
Wiem.
Cytuję.
Wiem, dlatego ja się zaśmiałem, żeby też się nie narazić pani tutaj.
No i bardzo dobrze.
Ale wracając
bo nie ja używam
do tej mojej niezgody na to porównanie. No, Lech Wałęsa podpisał ileś zobowiązań,
Oczywiście. Znaczy
zobowiązanie do współpracy i ileś donosów. One zostały przeanalizowane po znalezieniu tych słynnych teczki w domu państwa Kiszczaków. Tak. To zostało przebadane i bardzo dokładnie przebadane. Zresztą ta analiza nawet do niedawna była dostępna w internecie, być może nadal jest. Można sobie przeczytać to, aczkolwiek ma kilkaset stron. Nie jest to propagandowy reportaż, tylko po prostu kwity. Ale to jest kompletnie nieprzystające do tego sporu, który mamy tutaj.
Oczywiście,
dlatego, że tu
ja
mamy
tylko
historię...
mówię o tych metodach. To jest kolejny sposób manipulacji.
Tak,
prawda?
Tu mamy tam historię Kościoła. To... Tu mamy wiele postaci związanych z tą historią. A tu mamy prezydenta, który kiedyś popełnił błąd, do którego nie potrafi się przyznać, nie chce. I kompletnie te dwie sprawy do siebie nie przystają. Kompletnie.
No kompletnie, ale niestety są stosowane, a ci, którzy powiedzmy nie mają właściwej wiedzy, bo też i skąd mają ją mieć, skoro nigdy się nie uczyli na ten temat w szkole, bo w trzeciej RP nie przywiązywano specjalnie wagi do nauczania historii o tamtym okresie. No więc łatwo jest pewnie też w taki sposób manipulować. Do pani profesor też mam pytanie o różne takie zarzuty z mojej też własnej ciekawości. Jeśli chodzi o księdza Loranca, tam się pojawia chyba nawet Overbeck, to mówi w reportażu, że to jest w ogóle straszne, że on został potem skierowany jako duszpasterz do jakiegoś szpitala, gdzie były oddziały dziecięce. Jak to wyglądało? Bo nie wypowiadała się pani o tym chyba w tym reportażu, w tym wywiadzie, który czytałam.
Tak, zaraz do tego odniosę się, ale jeszcze do tego, co tutaj pan redaktor mówił i tej... dokumentacji właśnie wytworzonej. Zgadzam się z tym, że nie można porównywać tych dwóch spraw.
No jeszcze, nie, oczywiście.
Jeszcze chciałabym, ale tylko jakby dopowiedzieć, że z tego też względu nie można, że w tych dokumentach, które są przytaczane i używane jako ten argument stawiania zarzutów kardynałowi Wojtyle, wynika jednoznacznie jego postawa i to nie są tylko informacje z donosów, które wymagają większej weryfikacji i konfrontacji, ale ten tok postępowania pojawia się w trzech dokumentach, z czego dwa są to dokumenty zeznania w trakcie prowadzonego śledztwa przed prokuratorem, pod odpowiedzialnością karną. To są zeznania podpisane przez proboszcza. Także tutaj jakby waga tego dokumentu, jego charakter, to nie jest już tylko informacja operacyjna Służby Bezpieczeństwa. To chciałabym też zwrócić uwagę. A odnosząc się tutaj...
Tak, bo to jest bardzo często wykorzystywane znowu jako argument na złe postępowanie zwierzchników księdza Loranca.
Tak. I jeśli chodzi o to skierowanie. Rzeczywiście ksiądz Loranc po odbyciu kary, tej zasądzonej przez sąd cywilny, która została mu złagodzona, jest skierowany do Zakopanego, ale nie przebywa na parafii. On jest w klasztorze, przepisuje księgi liturgiczne i sukcesywnie powoli jest przywracany do posługi duszpasterskiej, czyli cofnięta jest suspenza. Nie od początku ma prawo spowiadania i do końca nie ma prawa pracy z młodzieżą. Z dziećmi w ogóle i z młodzieżą katechizowania. Po dwóch latach jego pobytu w Zakopanem to proboszcz tej parafii, który, jak możemy sądzić, obserwuje, prawda, cały czas i jednak weryfikuje zachowanie tego kapłana, jego postępowanie, on zwraca się z prośbą do kardynała, do kurii, o włączenie formalne tego kapłana jako wikariusza parafii z uwagi na braki kadrowe. Jeden z wikariuszy jest chory, ale też podkreśla, że katecheza nie będzie przez niego prowadzona, kontakt z dziećmi nie będzie i wymienia nawet konkretne osoby, które tą katechezę siostry będą prowadziły. W piśmie, które właśnie wtedy, które staje się tym zarzutem wobec również kardynała, kardynał podkreśla jeszcze raz w tym piśmie, że przestępstwo miało miejsce i wina była. I nie zmazuje to właśnie
to
winy.
To co z tym zarzutem? To jest wyssane z palca? Z tym szpitalem?
Nie, on zostaje, to znaczy zostaje potem skierowany rzeczywiście na kolejną placówkę. Jest kapelanem w szpitalu, ale nie znajdujemy żadnego dowodu na to, żadnego dowodu w tych aktach, które analizują, które nam są dostępne, że ksiądz Lorenz dopuszczał się recydywy. Kardynał przywraca go też sukcesywnie do tej pracy duszpasterskiej, zwracając uwagę na jego szczery żal, chęć naprawienia zła, które wyrządził. I to ma wpływ też na tą decyzję kardynała. Jeżeli by stawiać takie zarzuty, że był kapelanem w szpitalu, bo tam tak się pojawia zarzut, że w tym szpitalu był też oddział dziecięcy, ale ja nie wyczytałam z dokumentacji, jaki charakter ta praca księdza Lorenza w tej placówce miała, z którymi miał kontakt.
Wolne wnioski,
są to wolne wnioski i w jakiejś mierze troszeczkę te wnioski też oparte na dokumencie, to nie wybrzmiewa w reportażu, ale pojawia się właśnie w książce. Pewne zarzuty formułowane, że wrócił rzekomo ksiądz Lorenz do recydywy na podstawie anonimu stworzonego przez funkcjonariuszy. I to co do tego, że to jest działanie operacyjne, które ma być może na celu zdyskredytowanie tego kapłana, nie mamy wątpliwości, bo ten dokument jest opisany w ten sposób. I formułowanie nawet takich domniemań jest zupełnie nieuprawnione na takiej podstawie.
To panie redaktorze, do pana redaktora Sakiewicza się zwracam. Metody wzięte żywcem jakby z tym początkowym, z tego początkowego okresu, o którym pan mówił. No bo...
Oni w zasadzie nie brzydzą się pewnej części tych metod, bo my mamy rzeczywiście takie przekonanie, że komunizm to stworzył jakichś innych ludzi, a jak upadł komunizm, to ci inni ludzie gdzieś zaniknęli. To nawet nie chodzi o te same postacie, te same persony, tylko zawsze jest pewna grupa ludzi, którzy nie mają skrupułów, zawsze nie mają sumienia. Jeżeli się stworzy im otoczenie, system, firmę, która tym ludziom pozwoli działać, to oni będą się tak zachowywać. No... Ja nie twierdzę, że każda stacja zakładana przez współpracowników Służby Bezpieczeństwa, a w tyle przez instytucjonalnie i częściowo z pieniędzy wojskowych służb musi być przesiąknięta. No ale widać wyraźnie, że oni nie potrafią funkcjonować inaczej. Tak to po kolejnych ruchach, tak po kolejnych działaniach, że i będą sobie takich ludzi dobierać, którzy nie mają skrupułów. Nie mają skrupułów i pójdą tak daleko, jak się tylko da. A oczywiście są to już nowe przebranka, a to pod kapitał amerykański się schowają, a to udają przyjaciół demokracji. To nie ma znaczenia. Oni po prostu tak funkcjonują, jak im rzeczywistość pozwala. Natomiast nie spróbowali być innymi. Tak? Nie dali sobie szansy, żeby być innymi. I koniec końców to się wszystko tak wywróciło, że się zdecydowali na atak na papieża. Zło kumulowane przez dziesięciolecia objawiło się w takiej formie.
Panie redaktorze, wracam do pytań o kardynała Sapiehę, bo tym panowie też się zajmowali. Tam się pojawia na przykład taki zarzut, który miałby świadczyć o zainteresowaniu kardynała chłopcami młodymi, że seminarium duchowne w okresie wojny, bo to nawet sięgają te zarzuty wcześniejszego czasu, nie wiem czy panowie akurat to badali, że seminarium duchowne było na terenie kurii, tylko panowie zapomnieli chyba o tym, że wtedy w seminarium duchownym byli Niemcy. I to też jest w taki sposób. Tu wracam jakby troszkę do tej historyczności.
Że przeniesienie tego seminarium. Tak, że ono było intencjonalne, bo kardynał Sapieha chciał mieć bliżej siebie chłopców. Tak, tylko, że ich wyrzucono, bo zajęli Niemcy. I otóż, o tym nie wspominają. No, zupełna bezczelność. Takie bezczelne kłamstwo.
Z tym, że to, o czym pani wspomina, to się pojawia w takim cytacie na początku gdzieś reportażu. I to jest wypowiedź amerykańskiego duchownego Wicklanda,
tak, o bardzo...
który miał konflikt z Janem Pawłem II, z Benedyktem XVI, był zadeklarowanym homoseksualistą i miał jakąś sprawę karną też o...
Zdefraudowanie pieniędzy jakichś.
Jakieś pół miliona dolarów z któregoś chyba z kościołów, którym zarządzał. W każdym bądź razie, no, jeżeli to jest człowiek, który nas wprowadza w tę historię, i on jest takim wiarygodnym narratorem tego
taki
wątku.
Taki reportaż Jacy Bohaterowie, tak?
No to przepraszam bardzo, ja zaczynam wątpić. A jeżeli słyszę, że ksiądz Mistat był autorytetem, też tam gdzieś pod koniec materiału, gdzie nie ma w ogóle informacji o jego współpracy. Możliwe, że ta współpraca była wymuszona, bo to było okrutne śledztwo i to były lata 40., kiedy został zatrzymany, końcówka lat 40., 49. rok, wyszedł w 53. Więc na pewno nie było to więzienie takie jak teraz, ale generalnie nic nie usprawiedliwia tego, co się działo później z nim, więc nazywanie go autorytetem jest trochę na wyrost, delikatnie mówiąc, i jest bardzo, bardzo no, w takim materiale na tak poważny temat, według mnie nieporozumieniem.
Co panią jako badacza tychże dokumentów najbardziej uderzyło? Czy w ogóle można znaleźć jakiś element tego reportażu, czy też książki, nie wiem, czy pani ją też przeglądała, co najbardziej tam uderzyło, jako najbardziej rozbieżne z rzeczywistością?
W książce najbardziej uderzyło mnie właśnie nadinterpretowywanie. Zupełnie nadinterpretowanie, czasami bardzo zaskakujące. Czasami nieprawdopodobne, jak dla mnie, po prostu tezy wyciągane na podstawie dokumentów, które ja czytając zupełnie inaczej interpretuję. I to jeśli chodzi o książkę, chyba takim największym zaskoczeniem, nawet tam w konkretnych przypadkach mogę powiedzieć, kiedy autor stawia tezę, a kawałek dalej sobie sam niejako zaprzecza, starając się wyciągnąć, czy też niejako jeszcze mocniej tą swój wniosek, tak jak gdyby dodatkowo jeszcze wyartykułować. Także to było dla mnie takim zaskoczeniem. Jeśli chodzi o reportaż, myślę, że ta wybiórczość podejścia do materiałów. Nie wiem, czy autorzy, nie rozmawiałam z nimi, więc czy rzeczywiście od samego początku autor reportażu miał to złe nastawienie, czy też właśnie to niepodejście do dokumentacji z takim czystym umysłem, z taką otwartością sprawiły, że ten dokument, z którym się stykał, nie weryfikowany głębiej, nie zestawiany z inną dokumentacją, nie przedstawiany w szerszym kontekście, nie sprawdzany w szczegółach, detalach, drobiazgach, które być może ukierunkowałyby tok myślenia na inne wnioski, sprawiły, że w całości właśnie ten reportaż jawi mi się jako taki właśnie nierzetelny i reportaż, który w tak ważnej sprawie niekoniecznie przybliża nas właśnie do prawdy i który, tak jak tutaj też pan redaktor wspomniał, nieco na plan dalszy spycha ofiary, które tutaj jednak powinny być bardzo ważne i ich cierpienie też nie powinno być w żaden sposób wykorzystywane właśnie do uwiarygadniania tezy. A to w jakiejś mierze zostało też uczynione.
A pana, panie redaktorze? Zbliżamy się do końca powoli, więc tak pytam. To, co najbardziej uderzyło, w kontekście już przeglądali panowie te dokumenty, tak?
Muszę powiedzieć, że nas jeszcze zaskoczyła jedna rzecz już po reportażu i po premierze książki. Wątek księdza Sadusia, z którego zarówno autor książki, jak i autor reportażu zrobili pedofila. Natomiast z dokumentacji, no, blisko 1500 stron dokumentów, które przeanalizowaliśmy, no, nie wynika akurat to jasno, że to był pedofil. Pojawiają się znowu nadinterpretacje, naciąganie pewnego faktu dotyczącego dokumentu, który powstał ponad 6 lat po wyjeździe Sadusia do Austrii. I on powstał na życzenie podpułkownika Zenona Płatka. Napisany został w 1979 roku przez szefa Wydziału IV z Krakowa. I w tym dokumencie jest właśnie informacja, że przez molestowanie nieletnich chłopców Saduś musiał wyjechać do Wiednia i ten wyjazd ułatwił mu kardynał Wojtyła. I to jest ta pierwsza informacja, gdzie wiemy o powodzie wyjazdu księdza Sadusia do Wiednia. I na ten dokument jakby powołuje się i autor reportażu. Według mnie no, jest to rzecz też dziwna.
Dlatego, i mało że też
jest to niezweryfikowane również. I nie ma informacji, kiedy ten dokument powstał.
Tym bardziej, że nawet w reportażu też nie ma informacji, żeby jakiekolwiek kwestie dotyczące pedofilii miały miejsce w Austrii, prawda?
Nie ma. Właśnie, no to jest też bardzo ciekawe.
Znaczy, nie ma też tam źródeł, to znaczy skąd ten SBK zaczerpnął tą wiedzę, tak? Znaczy,
on nie ma.
Nagle dostaje objawienie po 6 latach, że to pewnie chodziło o pedofilię.
Tak. No, tak jak no jeszcze mamy ten zarzut o list do kardynała
Kenninga,
prawda?
Czy tam pojawia się w dokumentacji jedna informacja, donos, ale właśnie raz przez niektórych nazywane jest właśnie takie zachowania homoseksualne, być może z małoletnimi, nie do końca wiadomo. W jednym z dokumentów, w jednym z donosów jest użyte sformułowanie o pedofilii. Ale to jest też właśnie wątek do weryfikacji, zwłaszcza jeżeli mamy rozbieżne relacje, jeżeli jedne osoby wskazują na do zachowania homoseksualne, a drugie na pedofilię.
Zresztą Służba Bezpieczeństwa księdza Sadusia uratowała przed sprawą, w której on zaczepiał dorosłych mężczyzn w 65 roku, gdzie bezpieczniacy pojechali z Krakowa do Nowego Sącza, zabrali wszystkie
i zdanie
kwity
ostatnie, panie redaktorze.
I generalnie nie było sprawy, prawda?
Zbliżamy się naprawdę do końca. Myślę, że dwa zdania poproszę o marszu, Narodowym Marszu Papieskim, pana redaktora Sakiewicza, krakowsko-warszawskiego redaktora, czy warszawsko-krakowskiego.
Tak, moja rodzina będzie w Krakowie, ja będę w Warszawie. Tak się podzieliliśmy, żeby być trochę wszędzie. To te dwa marsze największe.
Trzeba się policzyć?
Jeśli ktoś nie może być w Krakowie, niech będzie w Warszawie. Jeśli ktoś nie będzie w Warszawie, niech będzie w Krakowie. Są dwa marsze. Południe jedzie do Krakowa, północ jedzie do Warszawy. Tak się podzieliliśmy, tak się mówiliśmy.
I tam
z organizatorami.
Się musimy, proszę państwa,
kluby,
spotkać.
Gazety zapraszają, organizatorzy, którzy są społeczni, to Solidarność. No ale wiem, że tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi jedzie i się tam spotkają.
W Krakowie, spotkają. Bo tu jesteśmy na tym terenie przy Kamieniu Papieskim, miejscu, gdzie zawsze stał, wznoszony był ołtarz.
A w Warszawie od Ronda Dmowskiego przez Plac Piłsudskiego do katedry, dobrze brzmi.
Bardzo dziękuję państwu za bardzo ciekawą rozmowę, państwu za wysłuchanie. Doktor habilitowana Lucja Marek, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie, redaktor Tomasz Sakiewicz, redaktor
dziękuję
naczelny
bardzo.
Gazety Polskiej i Telewizji Republika, Piotr Litka, dziennikarz, reżyser filmów dokumentalnych Magdalena Drochomirecka. Do usłyszenia za tydzień.